Kulisy historii, witam Państwa. Dzisiaj naszym gościem jest pan Andrzej Grajewski, politolog, historyk, badacz służb i autor takiego opracowania z panią Ireną Mikłaszewską, Pontyfikat wielu zagrożeń, Jan Paweł II w świetle dokumentów w sprawie Capella, lata 1979-1990. Panie Andrzeju, takie pytanie najbardziej banalne. Kto i w jaki sposób trafił na te dokumenty?
Te dokumenty znalazła pani doktor Mikłaszewicz w archiwum Instytutu Badania Systemów Totalitarnych w Wilnie. I te dokumenty były już wykorzystywane przez litewskich badaczy, ale w sposób wyrywkowy. Tam cytowano je pojedynczo w jednym czy drugim opracowaniu na temat sytuacji Kościoła katolickiego na Litwie oraz w kontekście rozpracowania przez wywiad KGB emigracji litewskiej. Natomiast w moim przekonaniu dopiero ich pełna publikacja całościowa daje możliwość oceny wartości tych dokumentów oraz dopiero wtedy możemy powiedzieć, co ten korpus dokumentów wnosi do naszej wiedzy o tych latach pontyfikatu Jana Pawła II.
A no właśnie, bo to są sprawy, które częściowo są jak na razie opracowywane przez historyków. Jest wielka, kapitalna monografia między innymi doktora habilitowanego pana Buchaka o działalności Departamentu I na odcinku watykańskim. No ale ona jest do okresu w zasadzie wyboru Jana Pawła II. Głównie tam są to dokumenty, które kapitalnie zachowany ten korpus akt dotyczący Soboru Watykańskiego II, a tutaj mamy okres już, ten okres, kiedy Karol Wojtyła był już papieżem, głową Kościoła katolickiego. No i dlaczego Litwini, po pierwsze, dlaczego to litewskie KGB się interesowało, dlaczego ta sprawa była prowadzona przez Litwinów?
Sprawa jest prosta, ponieważ Litwa była jedyną republiką poza Łotwą, ale ze względu na skalę obecności katolików w życiu publicznym i w całej, że tak powiem, demografii Litwy, ten udział katolików był znaczący. Litwa była jedyną związkową sowiecką republiką, w której funkcjonowała w miarę normalnie cała struktura kościelna, czyli były diecezje, byli biskupi, działo seminarium duchowne. Podobnie było na Łotwie, ale tam procent katolików w całej populacji mieszkańców Łotewskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej był znacznie mniejszy, więc Litwa jakby z tego punktu widzenia była najistotniejsza. To był świadomie jeszcze w czasach Stalina podjęta decyzja, aby zrobić taki rezerwuar i pole doświadczalne dla własnej polityki wyznaniowej oraz pole stykowe dla rozmowy z Watykanem. Bo przypomnę, że zarówno na terenie Białorusi, jak i na Ukrainie, czyli tych dwóch sowieckich republikach, gdzie katolików było również bardzo dużo, nie istniała jakakolwiek hierarchia. Biskupi zostali usunięci tuż po 1945 roku, musieli wyjechać do Polski. No i zresztą to dotknęło również Litwy, wyjechało bardzo wielu Polaków, czyli najczęściej katolików z tych terenów. Ale tylko na Litwie ta struktura kościelna istniała, czyli ona jakby odpowiadała przedwojennym diecezjom litewskim, które funkcjonowały w ramach państwa, suwerennego państwa litewskiego oraz do tego dochodziły tereny włączone po 17 września 1939 roku w skład Związku Sowieckiego, czyli tereny archidiecezji wileńskich, które obejmowały zarówno po wojnie obszar Sowieckiej Republiki, jak i Białorusi. To wyjaśnienie jest konieczne, aby zrozumieć, dlaczego właśnie Litwie zlecono prowadzenie tych operacji, ponieważ jakby KGB, bo też trzeba pamiętać, że KGB przy całej swojej takiej unitarnej strukturze jednak no, było podzielone na republikańskie oddziały. I te oddziały przede wszystkim zajmowały się sprawami wewnętrznymi, kontrwywiadem, inwigilacją polityczną i tak dalej, ale również na każdy z tych republikańskich oddziałów KGB miał swój wydział pierwszy, czyli wywiad, który był realizowany w bezpośredniej koordynacji z Moskwą. I pomysł na kaplicę polegał na tym, aby wykorzystać tą agenturę, którą Litwini mieli w Kościele Katolickim na Litwie, przede wszystkim agenturę wśród hierarchów Kościoła Katolickiego. Sytuacja była w Kościele Katolickim na Litwie była dość złożona, ponieważ mniej więcej w latach 60. za zgodą Watykanu, to też trzeba powiedzieć, święcono na biskupów księży, którzy byli albo bardzo lojalni wobec władzy, albo byli wręcz agentami. Ci, którzy nie byli lojalni, byli pozbawieni swoich urzędów i nie mogli pełnić urzędów biskupich. No przede wszystkim był wygnany administrator apostolski Wilna, biskup Stepanowicius, który był w areszcie domowym w miejscowości Żagarę. Jedynym z takich wiarygodnych biskupów, któremu pozwolono w latach 60. wrócić i pełnić swój urząd biskupie, był biskup Sadkiewiczus, późniejszy kardynał. Pozostali biskupi lub wikariusze kapitulni, którzy kierowali diecezjami, byli w mniejszym lub większym stopniu powiązani zarówno z władzą, jak i z KGB, a więc istniała potencjalna baza, którą można było wykorzystać. Istotą tej operacji było wysyłanie tych ludzi do Watykanu i sondowanie, zdobywanie informacji na temat tego, co papież zamierzał wobec Litwy. To była jedna strona, a druga strona to jakby przekazywanie do Watykanu ocen, które były preparowane przez KGB, a poprzez agenturę były uwiarygodniane. I to jest jakby jedna strona.
Korupcyjna, jak to się mówi.
Tak, no i tu oczywiście trzeba też powiedzieć, że było drugie ramię kaplicy. Jedno to było z wykorzystaniem tych aktywów, które wywiad KGB posiadał na terenie Litwy. I to nazywało się w języku fachowym prowadzeniem wywiadu z pozycji krajowych. To rzadko się spotyka w Polsce, a w przypadku działań KGB było, zdaje się, dość częste. I tym zajmował się na poziomie Moskwy specjalny zarząd, zarząd RT. On wielokrotnie zmienił swoją nazwę, ale w tym czasie, kiedy jest kaplica realizowana, to jest zarząd RT. I on jakby inicjuje te działania oraz nadzoruje nad nimi. Wspomniałem, że kaplica, czyli ta operacja, bo tak należy tłumaczyć jej kryptonim, ona była kapella formalnie, czyli kaplica łacińska, ponieważ jak wiadomo w języku rosyjskim istnieje określenie na kaplicę zupełnie inne, to jest czasownia. Więc jeżeli dali pseudonim kapella, to wiadomo, że chodziło to o kaplicę łacińską. I otóż drugim ramieniem operacji kaplica była emigracja litewska, gdzie KGB miało całkiem poważne, że tak powiem, aktywa operacyjne, i wykorzystywano tych ludzi zarówno do działań dezinformacyjnych, jak również do zdobywania informacji, ponieważ ci przyjezdni ze Stanów Zjednoczonych byli w Watykanie częstokroć przyjmowani, że tak powiem, bardziej otwarcie niż ci kapłani z Litwy, co do których lojalności istniało dość istotne podejrzenie. Bo trzeba pamiętać, że w tym czasie w strukturach Stolicy Apostolskiej działa wielu Litwinów, przede wszystkim arcybiskup Audrys Baczkis, który jest jednym z najważniejszych pracowników sekretariatu stanu i jest osobą kompetentną, jeżeli chodzi o sprawy litewskie. Papież miał też wsparcie, jeżeli chodzi o te sprawy litewskie, w Kolegium Świętego Kazimierza, gdzie kształciła się emigracja litewska oraz księża z Litwy. Także miał możliwość weryfikowania tych informacji, które przywozili mu biskupi, czy wikariusze, czy administratorzy apostolscy z Litwy. Tak w najogólniejszym zarysie wyglądał koncept operacji Kaplica i to jest odpowiedź na Pana pytanie, dlaczego Litwę zdecydowano się, dlaczego zdecydowano się na Litwę. Dodam jeszcze, że podobna operacja była realizowana również przez Kijów, ponieważ pismo generała Kirjajewa, naczelnika zarządu RT w 1979 roku w sprawie podjęcia takich działań, które w Wilnie otrzymują pseudonim Kaplica, jest wysyłane do dwóch ośrodków, na Litwę i do Kijowa. Jaka jest odpowiedź Kijowa, tego nie wiemy. Jakaś odpowiedź była, ale dokumenty są w dalszym ciągu zamknięte, ponieważ dokumentacja pierwszego wydziału KGB Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej jest zamknięte, nie jest dostępne do badania w odróżnieniu od innych dokumentów, ale dokumenty wywiadu stanowią dalej część archiwum roboczego Służby Wywiadu Zagranicznego obecnie Ukrainy.
I tym większa wartość jest opracowanego przez Państwa dokumentu ze względu na fakt, że generalnie archiwa na wschodzie no, są zamknięte i ujawniane są bardzo rzadko albo w ogóle, więc tym większa wartość jest tych 54 wybranych czy wszystkich dokumentów?
Wybranych, ponieważ to jest oczywiście zasadniczy korpus, ponieważ w tej dokumentacji znajduje się kilka dokumentów dotyczących sytuacji litewskiej emigracji. One z naszego punktu widzenia nie miały większego znaczenia, więc żeśmy to ustalili, że dokumenty nie będą brane pod uwagę. Natomiast my mieliśmy wgląd w całokształt tych dokumentów, więc to, że jest taki wybór, to jest nasza suwerenna decyzja, ale widzieliśmy wszystkie te dokumenty. No i to jest w ogóle unikalna sytuacja. Pierwszy raz w ogóle są wydawane dokumenty jednej zwartej operacji dotyczącej Jana Pawła II. Bo są oczywiście znane inne dokumenty KGB na temat inwigilacji Stolicy Apostolskiej z okresu wcześniejszego, również z okresu Jana Pawła II, ale to są pojedyncze dokumenty. Trochę znajduje się w archiwum Mitrochina, powołuje się na nie przywołany tutaj pan profesor Buchak w swoim opracowaniu na temat działań PRL-owskiego wywiadu wobec Stolicy Apostolskiej. Więcej na ten temat profesor Buchak pisze w bardzo ciekawym szkicu, który jest przeznaczony do publikacji dopiero z konferencji, która odbyła się w 2019 roku w Krakowie i w Budapeszcie. I tam często powołuje się na różne dokumenty, również z archiwum Mitrochina. Natomiast zaletą tej naszej dokumentacji jest po pierwsze, że ta operacja trwała nieprzerwanie od 70 do 90 roku. Dwa, że mamy cały zasadniczy korpus tych materiałów. Więc w tym sensie można powiedzieć, że jest to dokumentacja unikatowa i wydaje mi się, że współczesne pisanie o pontyfikacie Jana Pawła II bez tych dokumentów już jest niemożliwe.
A to prawda, to muszę tutaj to potwierdzić. Niedawno zmarły generał Jan Paczepa napisał taką książkę z współautorem amerykańskim, Dezinformacja. Można powiedzieć, że te dokumenty potwierdzają te fragmenty książki generała Jana Paczepy, jednego z ważnych funkcjonariuszy rumuńskiego wywiadu, który zbiegł z Rumunii, potem został przewerbowany przez Amerykanów i mówię, tak jak niedawno zmarł w Stanach Zjednoczonych, że były prowadzone bardzo aktywne działania służb wschodnich i zestaw tych dokumentów to potwierdza. Każda służba, jeżeli działa, działa z przyczyn pragmatycznych. Jaki uzysk z tej operacji miały służby tutaj litewskiego KGB? Czyli de facto też radzieckie, czy jakbyśmy dzisiaj już powiedzieli, rosyjskie.
Nawiążę do wspomnianego przez pana generała Pacepy. On miał duże doświadczenie w operacjach dezinformacyjnych, ponieważ on preparował dokumenty, na podstawie których niemiecki pisarz Hochhut napisał potem głośną sztukę namiestnik, która szkalowała postać Piusa XII, więc warto o tym przypomnieć, że tradycja działań, tak zwanych działań aktywnych w bloku wschodnim, to jest tradycja bardzo, bardzo długa. Natomiast jeżeli chodzi o kaplicę, tam uzysk jest jakby podwójny. Z jednej strony to zdobywają informacje, wiedzą, co papież zamierza, mogą przeciwdziałać. Proszę pamiętać, że kaplica jest jednak tylko pewnym wyrywkiem, bo jednocześnie są realizowane operacje z innych kierunków. No, przede wszystkim działa bardzo rozgałęziona agentura sowiecka we Włoszech. I pozycje KGB w Watykanie były mocne już przynajmniej od okresu II wojny światowej. Tam jest bardzo ciekawa historia. W czasie II wojny światowej Watykańskiego Biura Opieki nad Jeńcami Sowieckimi, z których, jak sądzę, część była potem przewerbowana przez sowieckie służby. I potem oni zajmowali ważne pozycje i w biznesie, i pozostając na emigracji, i w biznesie, i w mediach, i w życiu politycznym. Temat do zbadania, ale sygnalizuję go jako to, żeby jakby uświadomić słuchaczom, że pozycje wywiadowcze sowieckie we Włoszech, w moim przekonaniu, były jedne z najlepszych w Europie, może w Niemczech, we Francji, ale we Włoszech absolutnie wyjątkowe, i Watykan był w centrum tych zainteresowań. Zawsze w ambasadzie sowieckiej po II wojnie światowej był jeden z pracowników, który zajmował się wyłącznie sprawami watykańskimi. Więc tutaj kaplica była uzupełniona dokumentami zdobywanymi przez sowiecki wywiad w Rzymie i oraz oczywiście materiałami dyplomatycznymi, bo przecież wywiad nie ma monopolu na zdobywanie informacji, czasami drogą dyplomatyczną można uzyskać nie mniej ciekawe materiały. I z tego punktu widzenia materiały zdobyte przez kaplicę służyły ewaluacji materiałów zdobytych w inny sposób. I to jest jakby pierwszy uzysk. Drugi, można było prewencyjnie podjąć działania, bo jeżeli na przykład wywiad sowiecki sygnalizował jakieś zamiary papieża wobec Litwy, to można było wykorzystać dyplomację, aby przekonać skutecznie Stolicę Apostolską, że z jakichś względów się nie opłaca podejmować tych działań. Albo opłaca czasami, albo opłaca. Więc to były wszystko materiały pomocnicze, które były elementami większej gry, bo kaplicy nie można oceniać tą operację samą w sobie. Ona była tylko fragmentem. Ona była częścią szerszego planu i dlatego na przykład kaplica nabiera zupełnie innego charakteru w czasach Gorbaczowa, kiedy z materiałów takich czysto, bym powiedział, wywiadowczych, obliczonych na penetrację relacji dwustronnych między Moskwą a Watykanem w kontekście Litwy, od 1987 roku, a zwłaszcza 1988 roku, kaplica zaczyna nabierać materiałów takiego bardziej globalnego, czyli studiowania sytuacji w Polsce, w Czechosłowacji, w NRD, na Węgrzech. Oni po prostu zaczynają się rozglądać szeroko i szukać pewnego optymalnego modelu. To jest niezwykle ciekawe, że KGB, widząc, że zmiany są nieuchronne, proszę pamiętać, że na początku 1988 roku Gorbaczow, to też trzeba czytać w szerszym kontekście. Same te dokumenty niewiele mówią. Trzeba mieć w głowie ten szerszy kontekst. Na początku 1988 roku kierownictwo polityczne w Moskwie podejmuje decyzję zorganizowania milenium chrztu Rusi. I rozpoczyna się ważna gra o to, co z tego milenium ma wynikać dla sowieckiego państwa, również ważna gra z Watykanem. Czy papież ma być zaproszony, czy nie ma być zaproszony? Jak wiadomo, otrzymuje nieoficjalną propozycję, aby był zaproszony, ale odpowiada, że nie może przyjechać, ponieważ nie będzie mógł się spotkać między innymi z grekokatolikami, którzy są dalej w podziemiu. Więc oni penetrują te wszystkie, że tak powiem, uwarunkowania, a przede wszystkim starają się odpowiedzieć swoim mocodawcom, czyli politykom, na pytanie, jaki model w relacjach między państwem a Kościołem jest optymalny. Bo wiadomo, że sowiecki model wypracowany w oparciu o dekrety Lenina tuż po rozpoczęciu rewolucji tak zwanej październikowej, czyli po puczu bolszewickim jesienią 1917 roku. Dokumenty zakładały wrogą separację między państwem a kościołem lub był okres, że przewidywano całkowitą likwidację wszystkich kościołów, wszystkich wiernych. Stalin inicjuje w latach 30. tak zwaną bezbożną pięciolatkę, która miała zakończyć się przed wojną stworzeniem społeczeństwa w pełni ateistycznego. To jest temat na ciekawą dyskusję, ale inną, dlaczego do tego nie doszło. W każdym bądź razie to, co mamy pod koniec lat 80. w Związku Sowieckim, są różne mutacje tego wrogiego modelu rozdziału państwa od kościoła oraz dążeń do pełnej ateizacji społeczeństwa. W tym momencie ten model już jest nieatrakcyjny. Gorbaczow stawia na prawosławie jako jeden z elementów budowy rosyjskiej identyfikacji, ponieważ ideologia komunistyczna się zdelegitymizowała w powszechnym społecznym odbiorze i partia szuka innych, że tak powiem, substytutów, które pozwolą im rządzić, a jednocześnie pozwolą wprowadzić nowe siły społeczne oraz nowe struktury, które będą tą władzę komunistyczną legitymizowały. To jest pomysł na milenium. I KGB szuka informacji odpowiednich i między innymi informacji na ten temat w Polsce, jak funkcjonuje ten system. I czy jest możliwe jakaś adaptacja tego systemu, który został stworzony w Polsce na warunki sowieckie. To są bardzo ciekawe fragmenty tej kaplicy właśnie dotyczące nie relacji moskiewsko-watykańskich, a polskich. Są bardzo ciekawe. Na przykład sprawozdania z trzeciej pielgrzymki, bo wtedy kaplica jest już bardzo aktywna, z trzeciej pielgrzymki, gdzie po jej zakończeniu jeden z ekspertów pisze, no to przy takim przebiegu pielgrzymki można się spodziewać, że wkrótce władza komunistyczna podzieli się z opozycją władzą. To jest na rok przed pomysłami z okrągłym stołem. Oni już w swych dokumentach piszą, że dopuszczają taką możliwość. Tam w ogóle jest wiele ciekawych konstatacji, zarówno dotyczących sytuacji w Polsce, jak powtarzam, w Czechosłowacji, na Węgrzech, w NRD, więc z tego punktu widzenia te dokumenty znaczenie mają nie tylko dla wschodniego aspektu pontyfikatu Jana Pawła II, ale jego szerszego aspektu, czyli takiego środkowoeuropejskiego.
Bardzo dziękuję, panie Andrzeju, za rozmowę. Ja wszystkich tych, którzy interesują się i Kościołem katolickim, i służbami specjalnymi, i w ogóle najnowszą historią Polski, odsyłam do książki, ja ją jeszcze tylko pokażę tutaj do kamery, Pontyfikat wielu zagrożeń. Jan Paweł II w świetle dokumentów sprawy Capella 1979-1990 realizowanej przez litewskie KGB w opracowaniu pani Ireny Mikłaszewicz i naszego gościa, pana Andrzeja Grajewskiego, publicysty, dziennikarza, autora wielu książek dotyczących dziejów najnowszych, Kościoła i służb specjalnych. Bardzo dziękuję, panie Andrzeju, za rozmowę.
Dziękuję.